Stajesz przed zespołem i co dalej?
No i zaczyna się szukanie prawdy o utworze. Prawda, która jest rozumiana przez to, jakie przesłanie tkwi w tekście, w muzyce, jak to słyszał prawdopodobnie kompozytor, łącząc muzykę z tekstem.
Radio Zachód przedstawia Stronę muzyki. Reportaż Cezarego Galka.
A mamy przecież do czynienia z tekstami, które niosą ze sobą bardzo duży ładunek emocjonalny. Christe adoramus te. Adorujemy Cię Chryste, któryś przez swój święty krzyż świat wybawił raczej.
Czyli mamy utwór, tak? Jest to utwór Monteverdiego, tytuł już podałeś. Przed Tobą stoją chórzyści. No i?
No i teraz trzeba znaleźć właściwą formę muzyczną, dźwiękową.
Ale poczekaj, oni patrzą na Ciebie. Co chcą od Ciebie?
Chcą ode mnie gestu, twarzy, mimiki, która zasugeruje im sposób wykonania początku
Stajesz
dźwięku.
Jest ten moment, że gotowość?
Tak,
zaczynamy?
Tak. Bierzemy oddech. Oczywiście część jest wypracowana na próbie. Wiemy, w jakiej mniej więcej dynamice zaczniemy, jak potoczą się pierwsze dźwięki, ale zawsze na koncercie jest to taki element ulotny, bo istnieje atmosfera miejsca, atmosfera chwili. No i oczywiście jeszcze to, co się czuje ze strony publiczności, to jest nie do opisania, ale czuje się taką atmosferę wyczekiwania nieraz, bo już słyszeli poprzednio.
Dobrze, czekamy i zaczynamy.
Brzmi pierwszy akord, który ma być modlitwą. Ma być. Nie możemy popaść tutaj, bo tak się pytałeś, też w podtekście, w tandetne wzmacnianie tego zawołania, tej eksklamacji, jak mawiano kiedyś. Musi być w tym spokój, że tak powiem, uniżoność wobec Boga. Czyli nie ekspresja romantyczna, tylko wręcz odwrotnie, poszukiwanie głębi.
Podążajmy za utworem. Co tu się dzieje w tym utworze teraz?
Teraz jest dialog między jakby dwoma różnymi zestawami głosu. I błogosławimy Ciebie, odpowiada drugi, ciemniejszy zestaw głosów. I też ten dialog trzeba skomponować, że tak powiem, ze sobą, żeby był. A teraz bardzo ważny moment. Nie wiem, czy Państwo to słyszą, ale wznosi się krzyż. Jest unoszony coraz wyżej święty krzyż i staje na Golgocie.
Mam ochotę zacząć od banalnego pytania. Idziesz na to?
Jak najbardziej.
Czym jest muzyka?
Dla mnie jednym z najważniejszych światów mojego życia. Powiem do tego stopnia, może nawet zbyt ekstrawertycznie i zbyt ekshibicjonistycznie, że kiedyś żonie powiedziałem, że jeżeli miałbym wybierać, mimo że jestem z tą samą żoną już prawie 45 lat, między tobą a muzyką, to wiesz co bym wybrał? Ona powiedziała, wiem, bo znała mnie już na tyle i wiedziała, jak to jest ważne dla mnie. Jakie to poczesne miejsce w moim życiu zajmuje, w mojej
świadomości.
Ale
o co chodzi w tym porównaniu? Tu chodzi o to, że jest może mniej dynamiczna, czy też nie tak frazuje?
Nie, tu już chodzi o pewne imperatywy, które w nas tkwią. Musisz podjąć decyzję. Ja mówię o sytuacji przymusu. No to wtedy co? No, ja bym jednak... Są większe i mniejsze miłości, mimo że obie miłości. Być może to jest zbyt osobiste, może jak żona usłyszy te słowa, to mnie zastrzeli, że to wyciągnąłem na światło dzienne, ale ona doskonale o tym wie. To nie jest kwestia mojego fantazjowania na ten temat. Między innymi dzięki jej wyrozumiałości, dzięki temu, że ona znosiła moje fanaberie, bo nie ukrywam, że to były też poniekąd fanaberie. Żeby pokazać, jak wyglądało, to opowiem taką sytuację. Mieszkamy już po studiach w Lubsku. Mamy już dwoje dzieci. A panu Jerzemu Markiewiczowi zamarzyło się studiować wydział wokalny. Koniec lat 70. Żeby dojechać na lekcję śpiewu do Poznania, ja wyjeżdżałem z Lubska 6 rano, żeby odbyć godzinę lekcji śpiewu. Wracałem o 3 nad ranem następnego dnia i rano szedłem do pracy, bo oczywiście pracowałem.
U kogo się uczyłeś?
u Stanisława Romańskiego, świętej pamięci niestety, świetnego pedagoga, świetnego tenora. No, to był pierwszy tenor opery poznańskiej, słynął z wykonywania partii tak zwanych bohaterskich czy spintowych. Jak go zobaczyłem pierwszy raz na scenie i usłyszałem, jak śpiewa, byliśmy właśnie z żoną na Katarzynie Izmajłowej, po scenie szalał młody, czarny, sprężysty, ciemny, znaczy czarny w tym znaczeniu koloru włosów oczywiście. Niesamowicie dynamiczny człowiek. I mówię do żony, słuchaj, tak bym chciał śpiewać. I potem wchodzimy do Akademii Muzycznej. Ja mówię, słuchajcie, bo przeczytałem, że w Katarzynie do kolegów Izmajłowej śpiewał Stanisław Romański. Pokażcie mi, który to jest. On no, tam stoi przy szatni, a tam stoi szczupły, starszy pan, siwe włosy, a w zasadzie mniej tych włosów. Szok, szok. Z jednej strony ten niesamowity dynamizm, ta energia sceniczna, a z drugiej strony widzimy jakby zaprzeczenie. Czyli można by to tak przenieść na fizyczność, używając tego rozdwojenia dr Jekyll and Hyde, powiedzmy, tylko w tym znaczeniu bardzo pozytywnym.
Ale wracamy. Jeździłaś tego Lubska i co?
A w tym czasie żona musiała się zajmować domem, dziećmi, pracowała, więc znoszenie takich fanaberii. Więc zanim doszedłem do domu z dworca, no to około trzeciej się kładłem spać. To nie było raz w tygodniu, bo ja potem wjeżdżałem na piątek i sobotę, miałem zespoły operowe i tak dalej, miałem prawie tak plan poukładany, że mogłem studiować, no ale mnie w konsekwencji nie było trzy dni w tygodniu, a w niedzielę jak wracałem, no to też nie byłem za bardzo do życia, tak to nazwijmy, no bo jak ktoś się kładzie trzecie rano spać, to sytuacja nie jest najciekawsza. Powiem tak, no, wszyscy Państwo, którzy słuchacie tej audycji, zapewne pamiętacie stan wojenny, no to właśnie ja troszeczkę stan wojenny przegapiłem, dlatego że właśnie po powrocie z Poznania jestem szarpany, budzony, słuchaj, coś się stało, dzieci nie mogą oglądać Teleranka. Ja nic nie wiedząc o tej 10 czy tam 9, półprzytomny, wchodzę na dach, niewysoki budynek był, bo miałem nadzieję, że to przewód antenowy się uszkodził. I tak właśnie mnie zastał stan wojenny, a później mi sąsiad w piwnicy powiedział, to pan nie wie, wojna jest. No to są takie właśnie anegdoty, ale...
Ty przekapiłeś, tak, stan wojenny?
W tym znaczeniu, że nie wiedziałem.
Bo jeździłeś do Akademii, do Poznania, która notabene jest położona przy dawnej ulicy Armii Czerwonej.
Piękne. No. No właśnie, to taki chichot historii, można by powiedzieć. Dlatego to przytoczyłem, żeby pokazać siłę tego mojego imperatywu, bo ja to chciałem bardzo robić. Wprawdzie profesor bardzo mnie namawiał, żebym szedł do opery, ale ja powiedziałem, że ja studiuję na wydziale wokalnym tylko dlatego, że ja chcę poznać głos, techniki wokalne, a nim wybrałem się do niego, to odwiedziłem, teraz już to mogę mówić, praktycznie wszystkich pedagogów, będąc u nich na lekcjach obserwując. Ale mnie on najbardziej jakby i mentalnie, i technicznie odpowiadał. To taka historia.
Zostawmy na razie ten śpiew solowy, który nie był skończony, tak? Z tego co pamiętam.
Tak, nie
skończyłem.
Dlaczego
nie śpiewasz?
Nie śpiewam z dwóch powodów. Pierwszy, opery nie lubię. Parokrotnie śpiewałem jako solista na koncertach kameralnych, nawet tu w naszej Zielonogórskiej Filharmonii śpiewałem jako solista, ale ja nigdy nie uczyłem się śpiewu dlatego, żeby realizować osobistą karierę, a raczej myśleć w kategoriach, że ma być to przydatne do zbudowania swojego świata dźwiękowego.
No dobra, ale tam coś z szermierką było.
A tak, bo widzisz, pominąłem to pytanie twoje dotyczące, dlaczego nie skończyłem. Otóż doszedłem do roku dyplomowego, wszystko się zgadzało, tylko że jeszcze się okazało, że muszę zaliczyć szermierkę i ruch, jakieś baletowe ćwiczenia z szermierką. Dało się obejść to na tej zasadzie, że nie mogli znaleźć dla mnie stroju. Wszystkie były za małe, za ciasne. Ale w szkole baletowej mieliśmy ruch sceniczny, jakieś tam zajęcia. I poszedłem do pani z prośbą, że ja przyjdę w sobotę specjalnie, czy w piątek. Nie, pani powiedziała, że mam chodzić w czwartek. No a to już było niemożliwe. To już ja musiał przestać pracować, przestać się zajmować domem, żeby przyjechać na rano w czwartek, proszę sobie wyobrazić. No i w tym momencie musiałem się poddać. Poszedłem do dziekana i mówię, że panie dziekanie, no niestety nie będę śpiewał recitali dyplomowych, nie będzie nic z tego, bo pani mi nie da zaliczenia, nie ma takiej opcji. No najprościej mówiąc.
Do Akademii w Poznaniu wrócimy za chwilę, bo tam jest ważniejszy etap twojej pracy na uczelni, ale chciałbym, żebyśmy zaczęli od krótkich majteczek, bo to zawsze tak jest, że muzycy mówią, no tam rodzice mnie namawiali, a gdzieś tam, na przykład organista, bardzo fajny mój znajomy, mówi, że on tam siedział przy swoim krewnym gdzieś na tych organach, nie dostawał nogami do pedałów, a już go to interesowało. A jak w twoim przypadku było?
Pierwsze kontakty z muzyką zaczęły się w dosyć wczesnym dzieciństwie, ale to wynikało po prostu z tego, że mnie dźwięk fascynował. Dźwięk jako dźwięk. Nasi sąsiedzi, zresztą moi chrzestni, kupili swojej córeczce taki mały chiński fortepianik. Jak to zabawka, ale grająca oczywiście miała tylko białe klawisze i tak dalej. I ona tam się tym bawiła, ona była troszeczkę młodsza ode mnie, bawiła się może jeden dzień. A ja nie mogłem się od tego pianinka oderwać. Kombinowałem, jak to zagrać, żeby tamto zagrać i tak dalej, i tak dalej. Cały czas chciałem coś lepiej robić. Potem zacząłem grać na mandolinie, to taka ciekawostka. W takiej orkiestrze mandolinowej w Pałacu Młodzieży w Szczecinie, jestem szczecinianinem. Później szkoła już muzyczna, gdzie spotkałem fantastycznego człowieka i muzyka, profesora Smolenia, jeżeli żyje, bo już straciliśmy kontakt. Świetny muzyk, świetny człowiek, człowiek, który podchodził do każdego instrumentu, jakby go chciał, że tak powiem, pochłonąć. Sam się nauczył grać na fagocie.
O, fagocistą to ja jestem policją.
Ja wiem, ale właśnie dlatego od razu sobie...
Ale sam się nauczył, nie sam.
Sam się nauczył i grał świetnie. Miał taki talent do dźwięku. I on jak usłyszał pierwszy raz, jak wziąłem ten kontrabas do ręki i tam coś zagrałem i tak dalej, mówi, o, ty będziesz miał zawsze fajny dźwięk. I mnie to... nagle tak zbudowało niesłychanie. A ponieważ on sam był fascynatem wielu instrumentów, to w krótkim czasie w naszej klasie kontrabasu zaczęliśmy grać na fletach prostych. Zrobiliśmy kwartet fletów prostych, to tak dla przykładu. No i nawet wystąpiliśmy tam w ramach koncertu szkolnego w Filharmonii Szczecińskiej. Grałem również w orkiestrze akordeonowej, ale już na kontrabasie. To są właśnie takie losy. No i później zdawałem do Akademii Muzycznej. I to jest też ciekawe, że mój tata, ponieważ byłem niezłym uczniem, ja kończyłem technikum, więc miałem wysoką średnią i mogłem bez egzaminów iść na politechnik. Dla mojego taty to było oczywiste, że jakiś muzyk, coś, to przecież to jest nie do pojęcia. On wie, że porządna praca to inżynier i tak dalej, ma zdolnego syna, który dobre stopnie, a tu syn pojechał bez jego jakby wiedzy na egzaminy do Poznania i je zdał. Ja pamiętam, jak był bardzo, bardzo tym rozżalony. Przecież dla mojego taty świat muzyki był światem obcym. Tam w rodzinie mieliśmy bliskiego krewnego, bodaj mój pradziadek, który grał tam na listku i tak dalej, był takim muzykiem ludowym, ale to wszystko. Rodzina nie miała tradycji muzycznych. Jak ja przynosiłem puzon do domu, bo grałem jeszcze na dodatkowym puzonie.
To się mówili trąba.
Oj, nawet nie to, tylko w małym mieszkanku w tych latach...
No to współczuję. Właśnie. Początki na puzonie są ciężkie.
Tak, ale też mi się udało i też tam zdobyłem jakieś nagrody nawet na tym puzonie. Także później jak zdawałem do Akademii Muzycznej, to miałem taki dylemat, czy kontynuować kontrabas, czy iść na puzon do profesora Czajki. Bo puzon mnie też interesował, ale w efekcie zostałem przy tym kontrabasie. No z tym, że już później no, to się potoczyły inne rzeczy. Przychodzisz z jakiegoś w miarę prowincjonalnego środowiska w stosunku, no przyjeżdżasz na Akademię Muzyczną. Obojętnie, czy jesteś ze Szczecina, czy z Zielonej Góry, ale wchodzisz do świątyni sztuki. I jak widzisz profesora, to z twojej pozycji widzisz niemalże bóstwo. I prawie, że na kolanach by trzeba, przecież Akademia Muzyczna, jeszcze profesor. No to wiesz, jak wchodzisz z takim nastawieniem pełnym pokory, to boisz się podejść i zapytać nawet. I tak nieraz te losy nasze toczyły się tak na zasadzie, a przypadek zrządził.
Poszedłeś na czwarty wydział. Czwarty wydział to specjalne miejsce kształcące niby nauczycieli, ale tak naprawdę artystów prowadzących na przykład zespoły chóralne.
Ambicją pedagogów, zresztą u nas na uniwersytecie jest to podobnie, chęć dorównania czystemu artyzmowi, nawet w zakresie kształcenia, to jakby być nauczycielem to troszeczkę gorzej, czego ja nie rozumiem, szczerze powiedziawszy. I w związku z tym mieliśmy bardzo dobrych profesorów. Ja tutaj nie mogę złego słowa powiedzieć o kadrze, która mnie kształciła, ale dla przykładu, no miałem to szczęście, że zajął się mną na początku, trafiłem do klasy Leszka Bajona, obecnego profesora, już emerytowanego z tego, co wiem, Akademii, który był asystentem profesora Stuli Grosza. A ponieważ on prowadził zespół madrygalistów poznańskich, no to od razu zaczęłam tam śpiewać.
Zresztą bardzo dobry zespół. Ja natomiast trafiłem do profesora Dzięcioła, który również...
No, też asystent Stuli Grosza.
Właśnie o tym mówię, że no. To było takie środowisko, no. Środowisko artystów, które miało kształcić nauczycieli, ale to tak nie jest proste.
Nie, bo ich interesowała sztuka. Ale tak jak powiedziałeś, trafiliśmy do takich ludzi, oni byli zarażeni. Wtedy symbolem churalistyki w Poznaniu były poznańskie słowiki Stuli Grosza i chór Kurczewskiego. Ten, można by powiedzieć, w pewnym sensie konflikt napędzał też to środowisko.
Konkurencja.
Tak, konkurencja. To nawet by można było użyć konflikt. Dlaczego? Bo tam były podteksty też polityczne. Chór Chłopięcy Kurczewskiego był kojarzony raczej z ogólnodostępnym i obowiązującym trendem politycznym.
Czyli taki trend świecki.
Trend świecki, tak, tak. A Stuli Grosz był kojarzony
z katedrą.
Z kręgami kościelnymi. On zresztą pisał i kolędy, i grał na organach i tak dalej. U dominikanów się udzielał. I to taka była właśnie maleńka rywalizacja. No, na tym korzystaliśmy my. Widzieliśmy, jak na przykład chłopaki, koledzy ze studiów, którzy śpiewali u Kurczewskiego, wracają z wyjazdów zagranicznych, poubierani tak, że w tamtych czasach dla nas to było jak z żurnala, powiedzmy. Poza tym nawet kwestia tego, że śpiewałem koło kolegów z chóru Stuli Grosza, na przykład na zespołach wokalnych, i podziwiałem niektórych, jak świetnie śpiewają. To byli zawodowcy już. To byli ludzie, którzy, przepraszam za słowo, zjedli zęby na śpiewaniu. Pamiętam takiego imienia, nie mogę sobie, Zbyszek Kusowski, no świetny tenor, naprawdę świetnie śpiewający. Ja się dużo od niego nauczyłem po prostu. Dużo się po prostu od niego nauczyłem, dlatego że bycie w takim środowisku to nie tylko lekcje, ale przede wszystkim kontakt z innymi osobami i jak ktoś jest chłonny, to od tego tu coś szczypnie, tam zauważy. No i tak to się dzieje. I wtedy stajesz się bogatszy, mimo wszystko. No.
No tak, studiowałeś sobie spokojnie, z myślą o czym, że co będziesz w życiu robił tak naprawdę?
Nie no, ja, słuchaj, moja decyzja była szybka i prosta. Jak zacząłem śpiewać w zespole madrygalistów poznańskich, to już wiedziałem, że świat muzyki dawnej będzie moim światem. Bo już mnie to zaczęło fascynować. A przecież śpiewaliśmy wówczas nie tylko madrygały, śpiewaliśmy
współczesną muzykę również.
Tak,
ja pieśni,
tak, i pieśni Kurpiowskie, Szymanowskiego, i Mroczkowe Bajki, i inne rzeczy, i Pulenka, i tak dalej. Ale ten świat madrygałów, pamiętam pierwsze wykonanie kompletorium Goczyckiego, w którym uczestniczyłem, i tak dalej, i tak dalej. I poczułem się w tym świecie jak u siebie. O tak bym to powiedział, że to taki jakiś świat, który jest mi mentalnie bliski, ale także już zacząłem mieć własne wyobrażenia. Z jednej strony obserwowałem swojego mistrza, ale z drugiej strony już widziałem, że ja bym to zrobił inaczej. Ja już tutaj, już coś się rodziło, coś się kluło własnego, że tak powiem. Nie na zasadzie krytyki, że to jest złe, tylko że ja jednak bym to inaczej widział. Konsekwencją tych wszystkich wypadków było to, że szybko Leszek zauważył, że ja mam też inklinację bycia, nazwijmy to, szefem, liderem. No tak to puentujmy. I okazało się, że chór franciszkański szuka dyrygenta. Chór o prawie stuletniej tradycji, chór męski. No i zaprowadził mnie, pamiętam, zaraz po świętach, jeszcze to był okres kolędowy, do nich na próbę. Siedzi tam 10 czy 12 panów. W bardzo, że tak powiem, mocno średnim wieku. Tam średnia wieku była około tam, wiem, tak jak 65, 7, więcej lat. Przyszedł, był na tej próbie, wziąłem jakieś tam nuty, on oczywiście mnie o tym poinformował, zaczęliśmy robić, zacząłem z nimi pracować i on tak wstał w przerwie i mówi, ty se poradzisz, idę. No i tak się to zaczęło. Już moja praca z konkretnym zespołem. Ale oprócz tego, ja bardzo szybko zacząłem namawiać kolegów, no przecież znaliśmy się z wydziału instrumentalnego i z wokalnego, że zacząłem wykonywać no proste w sumie dzisiaj, z mojego punktu widzenia, dzisiejszego doświadczenia rzeczy, na przykład z dawnej muzyki polskiej. Korzystając z zaproszonych kolegów, nie miało to żadnej formy organizacyjnej, ale udało mi się, że tak powiem, wykonać parę koncertów.
Dlaczego cię tak w tym kierunku pchało coś?
Magia dźwięku.
Magia dźwięku czy interpretacji, czy chciałeś to znaczy, w końcu zacząć coś tworzyć?
Dokładnie trafiłeś, że tak powiem, w sedno, bo z jednej strony widziałem te nuty, słyszałem i z drugiej strony mówię, a ja bym chciał to tak zrobić, ja bym chciał, no ale żeby chcieć to zrobić, no to musisz mieć skrzypków, śpiewaczkę czy śpiewaka czy coś. O, jej, tutaj nie mam altówek, jak to zrobić, nie mam wiol. Dobra, zrobię z altówkami, ale zrobię, ale no chęć realizacji, samorealizacji, może to takie egoistyczne, ale powiem tak, że generalnie w efekcie stworzyłem orkiestrę, która działała, to się nazywało Orkiestra Kameralna Jeunesse Musicale i wykonywałem koncerty Grossi i tak dalej, bo dalej pozostałem w stylistyce baroku. Zbieraliśmy świetne, że tak powiem, recenzje, a później pojawiła się muzyka koncerta. To już był zespół złożony tylko wyłącznie z muzyków zawodowych, w którym śpiewałem. O, to był okres, kiedy śpiewałem, było 5 śpiewaków, 2 skrzypiec, wiolonczela, klawesyn. Jedna tylko była różnica w stosunku do dzisiejszych standardów. Oczywiście graliśmy na normalnych skrzypcach, na normalnych strunach, ale nie było altu, tylko był kontratenor, zresztą znany Piotrek Łyskowski.
To już tak jak dzisiaj, ale też i była inna wtedy praktyka wykonawcza. Trzeba było się wiele uczyć, żeby wykonywać tę muzykę coraz lepiej.
W tamtych czasach nikt nic nie wiedział w Polsce. Dopiero przecież jak Marek Toporowski i inni, czyli Teresa Kamińska, wrócili ze studiów w Niemczech, dopiero zaczęło się takie pełne zawodostwo w Polsce, podpatrywanie. Dzisiaj to już jest w ogóle standard w Polsce, jest niesłychanie, można powiedzieć, wysoki, ale wtedy myśmy wiedzieli o tym, że są skrzypce barokowe, że są struny jelitowe, ale świętej pamięci profesor Kaliszewska powiedziała, że Bartek Bryła nie może grać na żadnych skrzypcach o mniejszej menzurze, bo sobie zniszczy intonację, bo barokowe mają troszeczkę inną menzurę. No? No
to panie profesor, to powiedzmy słuchaczom, znakomita polska instrumentalistka, ale też pedagog.
Pedagog.
Związana z Poznaniem oczywiście.
Tak, no, jurorka Wieniawskiego i tak dalej, sama laureatka Wieniawskiego. I wspaniała osoba, wspaniała postać. No niestety już nie ma od kilku lat ładnych...
I podchodząca do muzyki klasycznie, nie z tą nową modą.
Ja sobie zdawałem sprawę, że jako człowiek nie mający żadnego zaplecza organizacyjnego, no mogę zwołać orkiestrę, zrobić próbę, wykonać koncert, bo to wszystko w ramach Poznania, w ramach studentów i tak dalej nie było, ale też były problemy organizacyjne. Kto ma przynieść kontrabas na próbę, jeśli ona się nie odbywa w akademii? To ja biegłem przez pół miasta z kontrabasem na plecach. Nieformalnie, bo żadnych zgód na wypożyczenie tego kontrabasu nie było. No ale trzeba było zrobić koncert. Trzeba było to załatwić. I to sobie tak egzystowało. Było nas 5 śpiewaków, 4 instrumentalistów. Graliśmy na paru ładnych festiwalach, między innymi w Cieplicach na przykład. Woziliśmy ze sobą, mieliśmy już klawesyn nawet. Woziliśmy go takim autobusem, ogórkiem. I żeby się nie rozstroił za bardzo, to przywiązanym do wierzchu od tapczanu. Państwo przynoszą zapewne, słuchając tych słów, wszystko na dzisiejsze standardy. Podjeżdża piękny, klimatyzowany bus, wkłada się pięknie, on ma resorowanie jak limuzyna. Nie, wtedy to wszystko inaczej wyglądało. Ale generalnie był to mój taki pierwszy, pomijając już ten chór, z którym pracowałem wcześniej, cały czas równolegle, pierwszy kontakt z w pełni zawodowym wykonawstwem. Normalne koncerty, programy i tak dalej, i tak dalej. To pokazało mi drogę.
Ponownie stoimy przed zespołem. Ten pierwszy utwór udał się. Publiczność jeszcze nie klaszcze, bo to w trakcie koncertu, ale widać już, że jest mocno zainteresowana. No i co się dzieje dalej?
Wracamy do sedna naszej religii, katolickiej oczywiście w tym momencie. Credo, część Crucifixus, którą Monteverdi napisał jako samodzielny utwór. Pochodzi ten utwór z Selva Morale et Spirituale, tamten był wcześniejszy, z początku wieku XVII. Ten z kolei jest z roku 1641, to jest data wydania. I tutaj pojawia się zupełnie inny problem wykonawczy. Oczywiście znowu jest ból, męka, słynne słowa, ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem i tak dalej, Państwo sobie dopowiedzą, ale tu się pojawia pewien aspekt wykonawczy, którego nie ma w dzisiejszej, prawie nie ma w dzisiejszej muzyce. Mianowicie my śpiewamy w tak zwanych nierównomiernych temperacjach i opadający temat tego krzyża, wyrażający cierpienie, ból, tego ukrzyżowania,
pierwszego słowa crucifixus polega na opadaniu półtonowym, a te półtony, każdy z nich jest troszeczkę inny.
I może nie każdy wie, o co tu chodzi, ale zaraz będzie można posłuchać. Stajesz, patrzysz na zespół, zespół jest przygotowany, tak? Już po pierwszym utworze rozgrzany do tego wykonawstwa i...
Wchodzi tenor, solo, śpiewający, badający temat, ukrzyżowany również za nas. Odpowiadają kolejne głosy. Jest to lament, forma lamentu, coraz niżej. Szły kontratenory. Ten utwór nie ma sopranów, stąd rodzi się, widzicie Państwo, specyficzna barwa.
A co czuję dyrygent w tym momencie?
Ja osobiście, ponieważ jestem człowiekiem wierzącym, często takie momenty przeżywam bardzo mocno emocjonalnie i to, co wspomniałem na początku, muszę się bardzo pilnować, żeby nie pójść właśnie w ekspresję zbyt osobistą, dlatego że w tych czasach artysta służył muzyce, nie eksponował siebie. No i potem przyjechałem z Lubska do Zielonej Góry.
Dlaczego właśnie? Dlaczego? Skąd to Lubsko? Przecież byłeś ze Szczecina.
No tak, ale myśmy kończąc studia mieli już córeczkę. W związku z tym szukaliśmy pracy. Były 3 oferty, przy czym w Lubsku zaproponowano mieszkanie od razu.
Ale mówisz myśmy, czyli żona
z żoną, tak,
również
tak.
Studiowała?
Tak, żona jest też muzykiem, przecież kupę lat, przepraszam za słowo, kupę, długie lata z nami w zespole grała na pozytywie i zresztą bardzo dobrze.
Czyli poznaliście się w Poznaniu, tak?
Tak, tak, jesteśmy takim typowym małżeństwem studenckim z wszystkimi zaletami tego stanu rzeczy, ale także oczywiście...
Nie no, teraz to jesteście małżeństwem profesorskim, przepraszam.
No, wiesz co... Myślę, że...
Nie studenckie, no nie.
No nie, już teraz nie, no ale pochodzenie jest ewidentnie akademickie. O tak, zostaliśmy w nurcie akademickim, żeby to było tak.
Czyli jak... małżeństwo akademickie.
Tak jest. No i pojawił się chór akademicki. To było bardzo przypadkowa sprawa, bo jak w Lubsku mieszkaliśmy, to ściągnęła mnie już Filharmonia Zielonogórska.
Czyli poczułeś się po prostu mocniejszy po tych studiach w Poznaniu. Po tych zespołach, które
tak,
miałeś.
Tak, 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 bo później było tak, że ja jeszcze oprócz wydziału wokalnego dojeżdżałem na próby zespołu do Poznania, że ja to łączyłem. Jak byłem w sobotę, robiliśmy tam próby i tak dalej przed koncertem, ale to wszystko trwało, to już były koniec lat 70., początek lat 80., ale w międzyczasie zdarzyło się tak, że Filharmonia Zielonogórska dostrzegła moje, że tak powiem, zalety jako osoby prowadzącej koncert. Czyli nadużywającej słowa w stosunku do publiczności.
Pamiętam, dzień dobry, witam Państwa.
Tak. I zaproponowali współpracę i ja musiałem wówczas oczywiście dojeżdżać z tego Lubska jeszcze do Filharmonii i w takim, że to autobusie, a w zasadzie już chyba w linii 7, bo wtedy to była 7, spotkał mnie pan Marek Kaczała, jak dzisiaj pamiętam, i mówi, wie pan co, bo ja wiem, że pan jest dyrygentem i tak dalej, a my nie mamy dyrygenta, wie pan co, czy pan by się zgodził. Chodziło oczywiście o chór akademicki Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze. Ja mówię, panie Marku, dobra, ja przyjadę na próbę, ale warunek jest jeden. Ja poprowadzę próbę, ja sobie pójdę, a wy się zastanowicie, czy chcecie ze mną pracować. I tak się to odbyło. Okazało się, że chcą. No i zaczęło się. Zaczęło się już moje życie muzyczne zielonogórskie, osadzone. Bo nie mówię tu o prowadzeniu koncertów, o konferansjerce, o tym, że później już zacząłem pracować na etacie filharmonii, prowadzić, organizować to wszystko i tak dalej. I to był taki bardzo długi i ciekawy okres, mniej więcej chyba 12-letni. Bardzo dobry zespół chór akademicki, który zyskał później nazwę własną, chór akademicki Cantores. do tego stopnia. Koncertowaliśmy w bardzo ciekawych miejscach, na bardzo wysokim poziomie, na wielu
konkursach. Były też sukcesy, konkursy.
No, muszę powiedzieć, tak. No, zostaliśmy laureatami kilku najważniejszych konkursów choralnych w Europie. No i tak to się zaczęło. Zacząłem pracować z chórem i od razu w stanie jeszcze wojennym wyjechaliśmy na festiwal do Rotenburga. Ja musiałem go przygotować. Chór, który wówczas prowadziła przede mną, że tak powiem, bo chór się z tą dyrygentką rozstał, pani profesor Marcinie, no, zostawiła zespół z, tak jakby z nieuporządkowanym repertuarem, tak to nazwijmy. No ja musiałem przygotować wszystko na ten festiwal, niewiele było czasu, ale daliśmy radę i tak to się zaczęło. A potem były nagrody na festiwalach Middlesbrough, bo tylko dokończę, to Grand Prix Europa, to między innymi konkurs w Arezzo, konkurs w Tour, konkurs w Hiszpanii, właśnie w San Sebastian i jeżeli się tam zdobywa nagrody, to wiadomo, że się należy do czołówki europejskiej zespołów tego typu.
No, o, dumny jesteś, widzę, dumny.
Nie, no, dumny, bo dla przykładu w Tour dostaliśmy pierwszą nagrodę w kategorii chórów mieszanych. No to jeżeli masz konkurs trzyetapowy i wygrywasz swoją kategorię, to masz prawo do sukcesu i do odczucia tego sukcesu. I potem ja pamiętam takie obrazki, jak zespół wychodzi z teatru miejskiego w Tour i idzie takim pochodem barwnym w nocy, radosny i tak dalej. No bo to było w tamtych czasach to było wielkie osiągnięcie, bo przecież konkurencja była naprawdę bardzo ostra. Ja pamiętam mój pierwszy kontakt, jak byliśmy w konkursie w Hiszpanii, w Canto Nigros. Tam zdobyliśmy 2/3 nagrody i wyszedł chór z Bułgarii. Morskie Zwuci. Do dzisiaj pamiętam ich nazwę, bo poczułem wtedy taki dyskomfort. Mówię, jak my tutaj, studenci, że tak powiem, pracujący dużo, bo chór bardzo dużo pracował, a tu przychodzi chór 70 osób, jak walnęli i tak dalej. Myśmy oczywiście nie byli dużo gorsi, bo w punktacji to nie było wykazane jakby tak ewidentnie, że to jest klasa, różnicy, ale no, czułem się troszeczkę w dyskomforcie, no bo z jednej strony zawodowca, z drugiej ty startujący jakby już skazany w pewnym sensie na przegraną. Ale to jest jedna strona konkursy, bo to jest coś takiego, co w sposób spektakularny pokazuje poziom, pokazuje osiągnięcie czegoś, ale dla mnie, dla przykładu, czymś ważniejszym były niektóre koncerty. Niewielu dyrygentów polskich miało szansę stać na deskach Grosser Musikverein. Mało tego, wykonaliśmy tam na przykład dzieło, które zostało napisane dla nas, świetnego kompozytora Zdzisława Wysockiego, Paternoster. Do dzisiaj mam tą partyturę z dedykacją dla mnie i dla chóru. Świetne dzieło, bardzo trudne, naprawdę bardzo trudne, ale tu już nie chodzi o to, że jest to wspaniała sala, ale jeżeli masz świadomość, że tej sali, tym korytarzem chodził Beethoven, to jest magia miejsca, to nie da się ukryć. Tak samo jak koncert w Ratuszu Wiedeńskim, to są takie miejsca. Czy inne koncerty, które miały też znaczenie, bo dla przykładu śpiewamy na kongresie ISME Finlandia Hall, czyli w najważniejszej sali koncertowej. Oczywiście jest to związane nie z normalnym programem koncertowym, ale z kongresem ISME i jesteśmy jedynym zespołem, któremu się pozwala na bis. Na przykład taki drobiażek, taki smaczek. Wszyscy mają wyznaczone tam 27 minut maksimum i tak dalej. A tu sala wymusiła na organizatorach, że my musimy bisować. I jest wiele innych wspomnień, bo to jest, tak jak powiedziałem, około tam 12 czy 13 lat pracy związanych chociażby tu z zielonogórskimi wykonaniami, z rekwiem Mozarta i tak dalej, z dziełami oratoryjnymi, dzięki którym chór sobie tu zaskarbił naprawdę wielu zwolenników, no i zbudował pewną markę, zresztą w Polsce o nas się mówiło, ale to są takie sukcesy niemierzalne, natomiast zawsze się mówi o konkursach, bo tutaj przywozisz, o, nagroda, proszę, jest.
Ale też możesz się zmierzyć, tak?
To znaczy, ja
możesz
kiedyś
poczuć swoją wartość. Kiedy poczułeś, że jesteś już artystą, który tworzy coś, z czego jest zadowolony?
Wiesz co, ten proces się cały czas odbywa. To nie ma tak, że my, ludzie, mamy taką cechę, że zwróć uwagę, ciągle chcemy więcej. Ja już to strywializuję. Jest coś już dobrze, ale to już przestaje nas zadowalać. Ta ciągła dążność, czy do poprawiania, czy do zdobywania, raz, że dała nam szansę opanować tę planetę, ale z drugiej strony pozbawia nas pewnego komfortu życiowego. My nigdy w zasadzie nie spoczniemy, nim dojdziemy, tylko gdzie to jest?
Fajne słowa, skądś znane. Natomiast jednak taki moment musiał być, wiesz, że poczułeś, że już możesz. To, co robisz, daje ci jakieś możliwości.
Muszę ci powiedzieć, że to odbywało się na różnych poziomach, bo przecież, jeżeli ja pracowałem z chórem akademickim Cantores i ja na przykład robię koncert i widzę, że po tym koncercie ludzie są oniemiali. O tak to określę. Przepraszam, może za dużych słów używam, ale że wprowadziłem publiczność w rodzaj
twórczej ekstazy.
Coś w tym, to jest to chyba największa nagroda, jeżeli dotarłeś do kogoś emocjonalnie, do jego wrażliwości. A druga część to, czy masz wystarczający warsztat. Ale to pierwsze jest ważniejsze.
Ale wytłumacz mi to, na czym to polega?
Czy dla przykładu, czy ja wykonuję dzieło i przychodzi do mnie w Rotenburgu facet, Brazylijczyk zresztą, z tego co mi później mówiono, realizator z Radia Brema, i mi pokazuje, że on płacze, jak, że wspaniale i tak dalej.
Ja to rozumiem, ale nie rozumiem tego, co się w tobie dzieje.
Czy a to jest, ja nie wiem czasami,
czy
co się dzieje.
Czy to jest kwestia schlebiania własnej próżności, czy ty po prostu potrzebujesz na przykład takiej świadomości, że to, co nie robisz, ludzi w jaki sposób zmienia?
To znaczy,
oni są lepsi może? Nie wiem.
Nie wiem, czy lepsi. To nie o to chodzi. Problem polega na tym, że jestem wyposażony w jakąś cechę, na którą nie panuję. Nie panuję. To się pojawia nie zawsze wtedy, kiedy ja oczekuję. I to się też pojawia w określonym stylu wykonawczym. To nie jest tak oczywiste i proste. I nagle okazuje się, że jakby mam władzę kreowania rzeczywistości, za którą to rzeczywistością podążają emocje słuchaczy, tak powiem. I podobnie na przykład było na koncercie w Paryżu, kiedy przyszła do mnie, i to była największa, najpiękniejsza recenzja, spłakana Polka po koncercie, i mówi, że dostarczyłem jej czegoś najwspanialszego w życiu, że ona to będzie pamiętać do końca życia. No jak słyszysz takie słowa, to raz, że masz satysfakcję, że coś takiego się stało w ogóle, a po drugie to jest też tak, że masz widome znaki tego, że potrafisz to realizować, patrząc na to, co się dzieje z chórzystami. Jak potrafisz ich wprowadzić taki stan, że tak śpiewają czasami, że to naprawdę czapka z głów.
Czarna magia.
Wiesz, no na tym to gdzieś polega, ale ja nie chcę tego definiować do końca.
Zaczynaliśmy od tego banalnego pytania, na które teraz dopiero próbujemy odpowiedzieć.
Dokładnie.
A tyle się nagadałeś.
No właśnie, no co zrobić? No, a teraz widzisz, teraz doszedłem i jestem na etapie, kiedy pracuję ze znakomitymi artystami, robię znakomite dzieła. Mówię tu o zespole Capella Viridi Montana.
Czyli tak, po chórze akademickim twoja tak droga to...
Najpierw zespół Cantores Viridi Montani, kiedy, że tak powiem, z niektórych chórzystów, których zaprosiłem, bo znowu ta fascynacja muzyką dawno gdzieś tam mi nie dawała spokoju, bo z chórem akademickim wykonywałem muzykę dawną, ale to nie było to, czego oczekiwałem. Nie miało tej intencji praktyki historycznej, tak bym to nazwał. Więc śpiewania w składach kameralnych i tak dalej, i tak dalej. No i znalazłem tam parę osób, które nauczyłem śpiewać kontratenorami i tak dalej. No i stworzyłem ten zespół Cantores Viridi Montani. Była to bardzo długa i ciężka droga. W krótkim czasie on stał się, że tak powiem, jednym z najlepszych zespołów kameralnych w Polsce, w sensie wykonawstwa zespołowego, czy kantaty Bacha, czy coś. Naprawdę świetne wykonania były. Był to czas bardzo fajny, ale się skończył w pewnym momencie i doszedłem do wniosku, że dalej ta droga prowadzi jakby donikąd. Jeżeli chcę wejść na następny etap, to niestety muszę zmienić tworzywo.
Ale w tym czasie, z tego co wiem, kilka osób od ciebie odeszło, dlatego właśnie... że poczuli się już na tyle wykształceni, że chcieli coś może swojego.
Ale ja im nie broniłem, tylko to nie o to chodzi. Problem polega na czymś innym. Masz swój cel gdzieś tam daleko. Ja wiem, jak niedobrym jest, kiedy pokazujesz się w trakcie jakby niepełnej gotowości, dla przykładu, na jakimś festiwalu i już cię szufladkują. fajnie, no nieźle, ale nikt nie powie genialnie, wspaniale, musimy ich zaprosić jeszcze raz. I ja się bałem tego, a z drugiej strony ludzie, którzy już wiedzieli, że już tyle umieją i tak im się wydawało, nie rozumieli tego, oni chcieli się koniecznie sprzedawać i tak dalej, nie rozumieli, że to ma krótkie nóżki, że profesjonalizm jest znacznie dalej, znacznie wyżej. Pomijmy jakby to, rozstaliśmy się, ja stworzyłem nową jakość, mam czelność twierdzić, zresztą to nie tylko moje słowa, że to jest naprawdę wysoka jakość. Im wyżej jesteś, tym możesz niżej spaść. I coraz innego typu problemy są, to jest zupełnie co innego. To jest, ale radość pracy, bo pytałeś, czy są takie momenty, kiedy się czuję no jakby spełnionym artystą, możemy tak powiedzieć w pewnym momencie. Są takie momenty i jest ich coraz więcej, dlatego że poziom wykonawczy jest na tyle wysoki, że już nie masz problemów takich, że ojej, fajnie było, ale jeszcze tutaj w altach coś nie tak, ale to nie, już nie ta dyskusja, to w ogóle...
No ale tutaj widzę pewną niezgodność, bo mówisz o tym poziomie wykonawczym, to dla ciebie jest pewnego rodzaju, no nie wiem, taki symbol, tak, że to musi być tak, to musi być najlepsze, to musi być profesjonalne, a z drugiej strony cenisz na przykład reakcje publiczności, tak, które nie wynikają zawsze z najwyższego poziomu wykonawczego, tylko bardziej z interpretacji, z nastroju, z pewnego emocjonalnego ładunku, który niesiesz.
Przepraszam, że ci wpadam w słowo, ale jedno nie wyklucza drugiego. Problem leży gdzie indziej, żeby było i to, i to. I sól i pieprz.
Słuchaj, ale wiesz już, jak to zrobisz?
To znaczy, wydaje mi się, że problem leży w tej chwili bardzo głęboko, dlatego że zwróć uwagę, że na naszych oczach dokonuje się przewartościowanie kulturowe. Na koncertach nie ma młodych osób. O ile ty operujesz w swojej twórczości materiałem powszechnie zrozumiałym, czyli słowem, nastrojem, to jest wyczuwalne, tego nie trzeba, nie musi się człowiek edukować. Natomiast ja operuję materiałem, w którym różnica między klasą światową a klasą średnią polską jest wyczuwalna dla niewielu. Coraz bardziej robię swoje dla siebie, a publiczność jakby ma coraz mniej otwartą wrażliwość.
Nie podąża za tobą, tak? A ty byś chciał, żeby oni doceniali to, że ty jesteś coraz lepszy w tych wykonaniach.
To znaczy istnieje...
Jurek, ale do czego to prowadzi? Bo tak naprawdę ty...
Nie wiem. Ja sobie nie zadaję tego pytania.
Ty przestajesz być zadowolony, tak? Nie. Z tego, co robisz, bo...
Jestem. Słucham nagrania.
Nie ma tych, którzy mogą docenić to, co robisz.
Doceniają ludzie. Tylko mi chodzi o coś takiego, że staram się widzieć sensowność swojej pracy, wykluczając swoją osobę, że wiesz, sprawdza się niestety prawo inżyniera Mamonia, że najładniejsze są te piosenki, które już raz słyszeliśmy. I teraz wiesz, możesz sobie zadać pytanie, czy warto wykonywać na przykład Nieznane Zielonej Górze Stabat Mater Scarlattiego, które kiedyś tam wykonałem po raz pierwszy, 10 godzin, wspaniałe dzieło, czy po raz kolejny wykonać na przykład Requiem Mozarta, już rzucę takim hasłem, na które ludzie i tak przyjdą, bo i to jest ta, że tak powiem, mała otwartość publiczności na poznawanie czegoś nowego. To jest dla mnie takie trochę zastanawiające. A najbardziej boję się przyszłości, ale nie chodzi tu o mnie, tylko czy ta baza kulturowa, ten system wartości, który my niesiemy w sobie, wrażliwość nie zginie, ale czy ona będzie jeszcze coś dla kogoś znaczyć? Czy będzie coś znaczyło?
Będzie.
Boję się, że nie. Ja patrzę na to, jakie elementy obowiązują w świecie młodzieży, jakiego typu rzeczy, bo mam kontakt ze studentami.
No właśnie, czego ich uczysz tak naprawdę?
Uczę ich na przykład dyrygowania, rozumienia, wrażliwości, dyrygowania, żeby odczytali ten tekst i widzieli, gdzie jest sedno muzyczne tego tekstu, a nie wykonywali śmieszne ruchy rękoma w powietrzu, chłodząc podwykonawców. Jest taki problem, że widzę po prostu, że ten świat tej wrażliwości, no dajesz piękne dzieło, załóżmy Monteverdiego, czy Brücknera, czy kogokolwiek, w tobie się aż gotuje, że to takie piękne. Ani Benimy, no dobrze, no ładne. No. I wiesz, to już zastanawia. To, że nie znają studenci generalnie na przykład takich nazwisk, że Romski, Raymond, no przepraszam, ale to jest prawda. To jest niestety prawda. Nie wszyscy oczywiście, ale niestety mamy z tym problem. Oni operują już zupełnie innym językiem. Ja na szczęście mam coś takiego zakodowane, że jestem tak zapatrzony w samą esencję dzieła, że tak powiem, że to jest cały czas jakby mój pojedynek z muzyką.
Ale to prowadzi do samozatracenia.
A może, nie wiem. moja droga życiowa, jeżeli tak mogę konkludować, to nie był zespół świadomych wyborów. Ja nie wiem, co będzie dalej. Czy ja na przykład za rok nie rzucę tego wszystkiego, załóżmy, i usiądę z symboliczną wędką nad symbolicznym jeziorem, siedząc sobie w ciszy i spokoju. Oczywiście nie jestem wędkarzem.
Zmęczony jesteś?
Nie, zmęczony nie jestem. Jeżeli jestem zmęczony, to zmęczony rzeczywistością, która mnie otacza.
Która cię trochę rozczarowuje, widzę.
Mocno, dlatego że żeby przekonać kogoś do tego, że warto wykonać na przykład w mieście X czy Y dwie kantaty Bacha, bo są to arcydzieła, czy trzy kantaty Bacha, mniejsza z tym, czy coś takiego, to musisz mieć kogoś jako partnera, kto powie tak, raz, że nie znam się wprawdzie na tym, ale w moim pejzażu kulturowym warto, żeby się to znalazło. Dwa, jeżeli się zna na tym, mówi, o kurczę, jest okazja, żeby coś się wydarzyło z kultury wysokiej i tu jest problem. I potem chodzisz i przekonujesz, że białe jest białe, czarne jest czarne, ale wie pan, kto na to przyjdzie.
Na koniec pęta będzie inna. Bo ta rozmowa nie jest bez powodu. My się zbieraliśmy rok, żeby porozmawiać, a ten rok był specjalny w twoim życiu.
Nie jestem człowiekiem, który ogląda się w tył, ale są pewne znaki przestankowe. I tak okazało się, że wedle dokumentów minęło 45 lat mojej pracy zawodowej, chociaż chyba artystycznej jest troszeczkę dłużej, no bo nie miałem tam formalnych zatrudnień.
To pianinko chińskie, tak?
O, to już doskonale to wychwyciłeś i zapamiętałeś, ale słuchaj, to pianinko, to do dzisiaj pamiętam. To jest coś fantastycznego, jak człowiek właśnie pamięta z dzieciństwa niektóre zdarzenia, jak ja próbowałem tam wygrać te dźwięki, żeby było ładnie, ale to już pomijmy. No jest szmat czasu po prostu i jakieś takie małe resume, za co w sumie dziękuję, bo nie dbam w sumie o przeszłość, bo ktoś, tak odbyłem ostatnio rozmowę z Jurkiem Szymaniukiem na temat naszych plakatów i tak dalej. I mam to szczęście, że nasze plakaty i inną dokumentację przechowuje Archiwum Państwowe, więc nie muszę tego trzymać w domu, ale zdaję sobie sprawę, że jak zakończę działalność zawodową, nikogo to nie zainteresuje, to będzie tylko papier. Jeżeli kogoś zainteresuje, to tylko jako surowiec wtórny. Ale trzeba czasami podsumowywać.
Czy udało ci się na jakieś pytanie odpowiedzieć przez te 45 lat? Czy może jest takie, na które usiłujesz, a nie bardzo można?
Załóżmy, rozmawiamy tu o życiu, bo tak mogę powiedzieć, twórczości człowieka, który ma określone cechy, określony temperament, to są pytania takie z gatunku zasadniczych, że tak jak już określiłem te swoje cechy i teraz na ile to jest mój wybór, na ile to jest jakieś przeznaczenie, czy ja jestem bezwolnym listkiem na wietrze, czy też łupinką orzecha na falach jakiegoś tam oceanu, czy to ma sens? Są pytania już takie zasadnicze, wiesz, no ale to jest nieuchronne, jak zbliżasz się do, nieuchronnie do jesieni.
To wiem, odpowiedzi mnie interesują. Masz jakieś
nie
odpowiedzi?
Nie udzielę. Wiesz co? Uciekam od odpowiedzi. Jeszcze tak, dlatego, że jeszcze mam siły, jeszcze jakby poddaję się temu imperatywowi wewnętrznemu.
Boisz się oglądać za siebie, tak?
Tak. Może to tak wygląda. Żyję dniem dzisiejszym i tym, co jest już tu nuty, musimy tam poprawić, znaleźć. To jest taka fascynacja, wiesz, jak ciągle nową potrawę. Jeszcze tą spróbuję. Już nie mogę jeść, ale jeszcze. Nasza ludzka cecha.
No dobrze, to na koniec jeszcze raz zapytam. Czym jest muzyka? Dla ciebie oczywiście.
Muzyka jest dla mnie światem, w którym próbuję się odnaleźć.
Nasz koncert wyraźnie się udaje, bo widać, że publiczność zainteresowana, wręcz rozmarzona tą muzyką. Po Monteverdim przed nami Jan Sebastian Bach, czyli klasyka tego gatunku i klasyka tej formy. Com Jesu com.
No jest to już dzieło bardzo trudne, napisane na dwa chóry czterogłosowe, czyli dzielimy się na dwa kwartety solistów i też dzieło bardzo specyficzne, jakby o podtekście żałobnym, tak można śmiało powiedzieć. Przyjdź, Jezu, przyjdź, jestem bardzo zmęczony życiem, a siły mnie opuszczają. I teraz pojawia się nagle cień radości, cień nadziei, bo jak usłyszą Państwo w środkowej części utworu, pojawi się takie
to samo zawołanie pojawi się jakby już w wersji radośniejszej, że jest nadzieja na jego przyjście i na zbawienie. I potem zaczyna się bardzo piękna część, że jesteś drogą, prawdą i życiem. Dokładnie tak brzmią te słowa, a kończy całość przepiękny chorał.
Stajesz przed zespołem i...
I jest to moment bardzo trudny, dlatego że cały zespół musi, ten pierwszy chór, zawołać kom, krótkie kom, i to musi być trafione pięknie i od razu odpowiedź. I tak wołamy, wołamy, z nadzieją, że on przyjdzie, coraz bardziej błagalnie, opada muzyka. I teraz tak. My life is middle, moje życie jest ciężkie. Przyjdź, Jezu, mimo to przyjdź.
Reportaż Cezarego Galka. Wykorzystano fragmenty koncertu zespołu Capella Virgi Montana pod dyrekcją Jerzego Markiewicza z 2019 roku.